Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O Duchu Świętym jako źródle nadprzyrodzonej jedności i czynniku nieustannie ożywiającym Kościół mówił Benedykt XVI w dzisiejszą uroczystość Pięćdziesiątnicy. Pierwszą część audycji wypełni relacja z watykańskich wydarzeń dnia. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o starożytnych obchodach paschalnych w Ziemi Świętej. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. O naturze Kościoła jako nadprzyrodzonym dziele jedności rodzaju ludzkiego, którego nie da się porównać z jakimkolwiek projektem politycznym, mówił dziś przed południem Benedykt XVI. W uroczystość zesłania Ducha Świętego, kończącą okres wielkanocny, papież odprawił w Bazylice Watykańskiej uroczystą liturgię. W homilii zwrócił uwagę, że Pięćdziesiątnica jest dopełnieniem dzieła Syna Bożego, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i powrócił do Ojca, a teraz tchnie w ludzkie dzieje nową energię będącą kolejnym samoobjawieniem się Boga, przemieniającym świat.
Tam, gdzie istnieją rozdarcia i obcość, energia ta tworzy jedność i zrozumienie. Rozpoczyna się proces ponownego zjednoczenia różnych części rodziny ludzkiej, podzielonych i rozproszonych. Ludzie sprowadzeni często do współzawodniczących i skonfliktowanych ze sobą jednostek, dotknięci przez Ducha Chrystusowego, otwierają się na doświadczenie komunii, które angażuje do tego stopnia, że tworzy się z nich nowy organizm, nowy podmiot, Kościół. Taki jest skutek dzieła Bożego, jedność. Dlatego też jest ona znakiem rozpoznawczym, wizytówką Kościoła w ciągu jego dziejów. Od samego początku, od Pięćdziesiątnicy, przemawia on wszystkimi językami. Kościół powszechny ma pierwszeństwo przed kościołami partykularnymi, które powinny zawsze dostosować się doń zgodnie z kryteriami jedności i powszechności. Kościół nigdy nie pozostaje więźniem granic politycznych, rasowych i kulturowych. Nie da się go pomylić z państwami czy nawet federacjami państw, albowiem ta jedność ma charakter odmienny i zmierza ku przekroczeniu wszelkich ludzkich granic.
Benedykt XVI zaznaczył przy tym, że jednoczące działanie Ducha Świętego nie oznacza jakiejś formy egalitaryzmu. Jest przeciwieństwem wieży Babel, która była technicznym projektem narzucającym wszystkim jeden język. W Dzień Zielonych Świąt jest inaczej. Wszyscy słyszą swe własne języki.
Jedność ducha objawia się w wielości zrozumienia. Kościół ze swej natury jest jeden i różnorodny, przeznaczony do życia wśród wszystkich narodów i ludów, w najprzeróżniejszych kontekstach społecznych. Odpowiada on swemu powołaniu do bycia znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego jedynie wtedy, gdy pozostaje odrębny od jakiegokolwiek państwa czy konkretnej kultury. Zawsze i wszędzie Kościół ma być prawdziwie katolicki i powszechny, być domem dla wszystkich, w którym każdy może się odnaleźć.
Papież zwrócił też uwagę na symbolikę ognia związaną z zesłaniem Ducha Świętego.
Jakże odmienny jest ten płomień od ognia wojen i bomb, jakże inny jest chrystusowy pożar szerzony przez Kościół w porównaniu z pożogami wzniecanymi przez dyktatorów różnych epok, także ubiegłego wieku, którzy pozostawiają za sobą spaloną ziemię. Ogień Boży, płomień Ducha Świętego jest tym samym z gorącego krzewu, które się nie spala. Płonie on, ale nie niszczy. Co więcej, rozniecając się, ujawnia lepszą i prawdziwszą stronę człowieka, jakby wytapiając jego wewnętrzną formę, powołanie do prawdy i miłości.
Ojciec Święty zaznaczył, że ów płomień pozostaje jednak groźny dla tego, co w człowieku zbudowane jest na logice posiadania, a nie dawania. Stąd tak wielu wierzy w Boga i podziwia Jezusa Chrystusa, jednak wycofuje się przed decyzją, która kosztowałaby cokolwiek z tego, co jest im drogie.
Drodzy bracia i siostry, zawsze potrzebujemy słyszeć od Pana Jezusa to, co często powtarzał On swym przyjaciołom. Nie lękajcie się. Niczym Szymon Piotr i inni musimy pozwolić, by Jego obecność i łaska przemieniły nasze serca, wciąż podatne na ludzkie słabości. Musimy uświadomić sobie, że stracić coś, a nawet samych siebie dla prawdziwego Boga, Boga miłości i życia, znaczy tak naprawdę zyskać, odnaleźć siebie w pełni. Kto zawierza Jezusowi, już w tym życiu doświadcza pokoju i radości serca, których świat dać ani odjąć nie może. Warto zatem pozwolić się dotknąć przez płomień Ducha Świętego. Ból, który to powoduje, jest konieczny dla naszej przemiany. Jest to rzeczywistość krzyża.
Benedykt XVI nawiązał też do zielonych świątek w czasie południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Przypomniał, że jednym z zadań trzeciej osoby Trójcy Świętej jest pocieszanie wyznawców.
Królowo nieba, wesel się, powtarzamy, bo Chrystus, Twój Syn, zmartwychwstał, ten, który zawłosił Kościół, sam mieszkał między nami. Pozywa nam swego Ducha Pocieciciela. Niech Duch Prawdy umacnia nas i prowadzi Kościół, by wzrastał aż po krańce ziemi. Nam jeszcze bardziej owtórzy serca na czawanie Bożego Ducha. Serca wszystkim błogosławień.
Tajemnica zesłania Ducha Świętego nie jest jednak jedynie faktem historycznym, ale stałą obecnością Bożego Ducha pośród swoich. Papież przypomniał o dwóch wydarzeniach, które w sposób znamienny pokazały jego działanie. Soborze Watykańskim II oraz spotkaniu ruchów kościelnych z Janem Pawłem II na placu Świętego Piotra właśnie w Zielone Świątki 12 lat temu.
Tajemnica Pięćdziesiątnicy, którą słusznie utożsamiamy z tym wydarzeniem, jest prawdziwym chrztem Kościoła, w którym się jednak nie wyczerpuje. Kościół bowiem przeżywa nieustannie wylanie Ducha Świętego, bez którego wyczerpałby swoje siły, niczym łódź żaglowa, której zabrakło wiatru. Jednak Kościół zna niezliczone Pięćdziesiątnice, które ożywiają wspólnoty lokalne. Pomyślmy o wielu zgromadzeniach modlitewnych, których młodzi ludzie jasno odczuwają Boże powołanie, by zakorzenić swe życie w Jego miłości, także poświęcając się Mu całkowicie.
Benedykt XVI powrócił też do ostatniej podróży apostolskiej do Fatimy. Tam, jego zdaniem, pośród setek tysięcy pielgrzymów powtórzyło się doświadczenie uczniów zgromadzonych w Wieczerniku. W tym nieustannym działaniu Ducha swoje miejsce pośród uczniów zajmuje Maryja. To w sanktuariach wierzący doświadczają jej macierzyńskiej opieki.
Nie ma Kościoła bez zesłania Ducha. I dodam jeszcze, że nie ma Pięćdziesiątnicy bez Najświętszej Maryi Panny. Tak było na początku w Wieczerniku. Tak jest i zawsze, w każdym miejscu i w każdych czasach. Niedawno byłem tego świadkiem w Fatimie. Czy to, co przeżywał niezliczony tłum na placu przed sanktuarium, gdzie wszyscy byliśmy jednym sercem i jedną duszą, nie było ponownym zesłaniem Ducha? Pośród nas była Maryja, Matka Jezusa. Tam, gdzie chrześcijanie gromadzą się na modlitwie z Maryją, Pan udziela swego Ducha.
Il Signore dona il suo spirito.
Papież, pozdrawiając pielgrzymów, przypomniał o wczorajszej beatyfikacji XIX-wiecznej włoskiej tercjarki franciszkańskiej Teresy Manganiello. Uboga wiejska dziewczyna przeżyła 27 lat, poświęcając się pracy na roli i służbie ubogim. Na spotykanych ludzi promieniowała przy tym pogodą ducha i ewangeliczną radością.
Benedykt XVI nawiązał też do jutrzejszego Dnia Pamięci o Kościele w Chinach. Zachęcił wiernych do modlitwy i gestów miłosierdzia, przyczyniających się do pogłębienia jedności chińskiego kościoła. Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Co oznaczają te święta? czyli o świętowaniu Paschy w starożytności, część piąta. Dziś niedziela zesłania Ducha Świętego. Oto dopełnia się cykl paschalny, misterium naszego zbawienia. Święty Piotr ma rację, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy woła do ludzi ze wszystkich narodów świata zgromadzonych przed Wieczernikiem, będącym zapowiedzią nowej świątyni i nowego Jeruzalem, że oto wszystkie obietnice dane naszym ojcom, patriarchom i prorokom spełniły się w Jezusie Chrystusie. To On był obiecanym Mesjaszem. To w Nim Bóg złączył nieodwołalnie swoje bóstwo z ludzką naturą i wydał swojego Syna w nasze ręce, aby przez Niego pokonać naszą śmierć i uwolnić nas spod władz diabła. Teraz apostołowie biorą moc Ducha, który stąpił na nich niczym ogień i całkowicie pochłonął ich serca i umysły, dając odwagę wyznawania wiary, rozum do rozpoznawania potrzeb i słowo, które ma posłużyć głoszeniu dzieła odkupienia tym wszystkim, którzy zechcą je przyjąć, niezależnie od miejsca, czasu, pochodzenia, rasy i stanu. W dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie rozchodzą się po całym świecie, ale będą też gromadzić się na łamaniu chleba jako pamiątce tamtej nocy paschalnej. Będą wspominać tamtą mękę i śmierć, które miały być kresem, a okazały się bramą do zmartwychwstania. To, co wydarzyło się nazajutrz po szabacie, doświadczenie zmartwychwstałego Zbawiciela, każe uczniom opowiadać na nowo wszystko to, co Bóg uczynił dla nas od początku świata, jak nas stworzył, a potem długo i cierpliwie przygotowywał na przyjęcie Zbawiciela. Uprzywilejowanym miejscem tego opowiadania stały się właśnie dorocznie obchodzone święta paschalne. Apostołowie poszli na cały świat, ale niektórzy ich uczniowie chętnie wracali do Ziemi Świętej. Począwszy od IV wieku, rozwija się ruch pielgrzymkowy. Wielu chrześcijan pragnie zobaczyć miejsca tradycji biblijnej i ewangelicznej. Chcą dotykać tych samych murów, chodzić tymi samymi ścieżkami, uczestniczyć w liturgicznym wspomnieniu tamtych wydarzeń. I choć ani miejsca, ani mury, ani ścieżki po wiekach już nie były te same, to jednak został Kościół i jego liturgia. Wśród starożytnych pątników znalazła się też niejaka Egeria. Właściwie nic o niej nie wiemy, poza tym, co zapisała sama w swoim pamiętniku z podróży po Ziemi Świętej. Musiało to być w latach 381 do 384, lub może nieco później. Egeria pojechała wówczas na górę Synaj. Zwiedziła pogranicza Egiptu i Arabię. Była na górze Nebo i wędrowała Doliną Jordanu. Uczestniczyła też w świętach paschalnych w Jerozolimie, a potem wyruszyła do Syrii, przez Antiochię, aż do Edessy, by na koniec powrócić do Konstantynopola, gdzie spisała wszystko, co widziała. Najwięcej miejsca pobożna pątniczka poświęciła opisowi liturgii Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. Egeria opowiada zatem, że tak jak w kręgu łacińskim zachowuje się 40-dniowy post przed Wielkanocą, tak w Jerozolimie post ten trwa 8 tygodni, bo wyłącza się zarówno niedzielę, jak i soboty. A kiedy już nadejdzie niedziela palmowa, cały lud wraz z biskupem zstępuje z Góry Oliwnej i wchodzi do miasta w uroczystej procesji. Tak rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wszystkie uroczystości odprawiano w bazylice, jaką zaledwie przed 50 laty wybudował tam cesarz Konstantyn Wielki za namową swojej matki, cesarzowej Heleny. Zwie się tę bazylikę Anastazis, czyli Zmartwychwstanie, a jej główna nawa to Martyrium. Budowle obejmowały zarówno Grób Pański, jak i Golgotę. Bazylika ta została zburzona po raz pierwszy przez wojska perskie na początku VII wieku. Potem szkodzono jej co rusz. Obecna pochodzi już z wieku XIII. Otóż w czasach Egerii lud nieprzerwanie trwał na modlitwie w bazylice przez cały Wielki Tydzień. Od rana do nocy odmawiano tam hymny i śpiewano antyfony, czytano pismo i nabożnie odprawiano modlitwy, w czym szczególnie gorliwie uczestniczyli katechumeni. Wieczorem w Wielki Czwartek, na dziedzińcu pomiędzy dwiema częściami bazyliki, w miejscu zwanym Antekrucem, czyli przed krzyżem, sprawowano liturgię upamiętniającą Wieczerzę Pańską. Potem wszyscy spieszyli do miejsca zwanego Eleona, do groty, gdzie Chrystus miał modlić się przed męką. O świcie, w Wielki Piątek, wracają wszyscy w procesji z Getsemani do Wielkiej Bazyliki. Idą pod krzyż i tam czyta się odpowiednie ustępy Ewangelii o rozmowie z Piłatem i o wydaniu na ukrzyżowanie. Tak trwają na modlitwie aż do czasu, gdy rozpoczyna się adoracja relikwii krzyża. Każdy może wówczas ucałować święte drzewo, a czci się także tabliczkę z podaniem tytułu Chrystusa i pierścień Salomona i starożytny róg, który służył namaszczeniom. A wszyscy czynią to z przejęciem i wielkim respektem. Potem, jak mówi Egeria, cały lud nabożnie modli się, niezależnie od pogody. Zaś w godzinie śmierci Zbawiciela czyta się opis męki pańskiej. Lud wówczas rzewnie płacze, a biskup wyjaśnia, że stało się tak, jak było zapowiedziane przez pisma i proroków. Potem idą do prawdziwego miejsca złożenia w grobie i czuwają tam, także przez cały następny dzień. W sobotę wieczorem jest zaś Wigilia Paschalna i czuwanie przez całą noc. Wtedy czytają obszernie z pisma, śpiewają psalmy i hymny w oczekiwaniu świtu, dnia zmartwychwstania. Udziela się też chrztu katechumenom. W niedzielę natomiast sprawuje się liturgię jeszcze uroczyściej, wszak to dzień zwycięstwa Chrystusa. A potem przez cały tydzień jest tylko jeden dzień, ten sam, Pascha Pana, aż do kolejnej niedzieli. Tak oto chrześcijanie w Jerozolimie w IV wieku wspominali zbawcze wydarzenia. Wszystko to pobożna Egeria widziała na własne oczy, we wszystkim uczestniczyła i wszystko potem opisała w swoim pamiętniku. A i my dziś staramy się naśladować dawnych uczniów Pana, bo Chrystus zmartwychwstał, a myśmy w to uwierzyli dzięki świadectwu apostołów, których w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty rozproszył po całej ziemi.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.